Dzień dobry wszystkim. Bardzo miło być w waszym zborze. Jest taka zawsze ciepła taka atmosfera. I to mi się podoba. Przywożę oczywiście dla was serdeczne pozdrowienia od mojej żony Doroty, od córki Kornelii, od zboru w Piasku, gdzie chodzimy w miarę regularnie, i oczywiście od brata Czesława i Heleny Basary. Drodzy, w naszej służbie dużo się dzieje i nie sposób by opowiedzieć wszystkiego, więc jeśli chciałbyś otrzymywać od nas informacje, co tam się dzieje w służbie, może zostawić mi adres e-mailowy i będę Cię wysyłał, ale chciałbym krótko kilka zdań powiedzieć, co w ostatnich miesiącach udało nam się wykonać. Akurat jesteśmy tuż po szkoleniu. 6 dni temu skończyliśmy szkolenie. Ponad 20 osób przyjechało z całej Polski. To szkolenie było na wychowawców obozowych, kuratoryjne. Więc takie poważne, z papierem, dostaje się papier i on upoważnia do tego, aby prawnie być opiekunem. Ale oczywiście my wiemy, że to jest coś za mało, żeby być jeszcze opiekunem na obozie, to trzeba iść za Panem. I ta księga musi być księgą życia takiego danego lidera. I kiedy my zapraszamy liderów na obozy, w tym roku planowaliśmy jeden zrobić obóz, było tak dużo dzieci chętnych, że musieliśmy zrobić drugi obóz. I kiedy zapraszamy lidera na obóz, to musimy być pewni, że ta osoba idzie za Panem. Że to nie jest przypadkowa osoba z łapanki. Lubisz dzieci? Lubię. No to chodź na obóz. To nie jest tak, ponieważ zależy nam na tym, aby duchowo dzieci poznały Pana Jezusa. Aby wzrastały. I dzisiaj troszeczkę będę miał o tym kazanie, ale zaprosiliśmy pewną mamę, żeby była opiekunem na obozie i ona pojechała z córką i nawet z synem. I pewnego dnia wydarzyło się coś, że kiedy była ewangelizacja i był szczególny czas, że można było w ten dzień przyjąć Pana Jezusa, to ta dziewczynka została. I ona się nawróciła. A jej mama była w pokoju obok i wiedziała, co się dzieje. I się modliła o nią. I wiecie co? I kiedy ta dziewczynka się nawróciła, ona była taka radosna i ona biegła do mamy, a jej mama płakała, wiedziała, co się dzieje. I wiecie co? I wpadli sobie w ramiona. I kiedy był piękny widok, miód dla mojej duszy. I przypomniał mi się obraz z Ewangelii, kiedy ojciec, wybaczający ojciec, czeka na swojego syna, który zgrzeszył. I to był piękny obraz, kiedy mama tuliła tą córkę i wszyscy płakali. To był właśnie moment, który nakręca nas do tego, aby robić takich obozów więcej. A jeszcze jedno wam coś powiem. Ta dziewczynka chodzi do waszego zboru. Poszukajcie jej, kto to był. Oprócz tego zajmujemy się literaturą. Prowadzimy ten kurs Emaus. To jest kurs, taki mini szkoła biblijna w domu, na młodzieżowym. Można studiować te książki. Jedna z ostatnich książek to jest Ewangelia według Marka. Cały cykl będzie miał 24 podręczniki. Mamy już 13. Ewangelia według Marka. Studium tej Ewangelii jest niesamowitym studium, ponieważ Ewangelia Marka jest napisana w trybie dynamicznym. I jak popatrzymy na młodzież, która przewija TikToki, skróluje tysiąc obrazów na 5 minut, to ta Ewangelia Marka to jest akurat na ich tryb. Szybko, coś. Więc polecam tą książkę, jak i wiele innych z Emausa. Zbliża się koniec roku, więc mamy też dwa rodzaje kalendarzy. Ja to nazywam taki kalendarz zrywak. Taki kalendarz zawiera jeden wiersz z Biblii albo jakiś fragment i krótki opis. Możesz sobie wyrwać taki, myć zęby i sobie przeczytać taki jeden dzień, albo stoisz w korku, czy jedziesz autobusem i czytasz sobie króciutkie rozważanie na jedną minutkę. Oprócz tego, jak wiecie, zależy nam na ewangelizacji ludzi wokół nas, którzy żyją bez Boga, i wydaliśmy książeczkę pod tytułem Dlaczego warto zostać chrześcijaninem? Dlaczego warto zostać chrześcijaninem? I tą książkę dystrybuowaliśmy przez ostatnie 3 miesiące z 15 tysięcy zostało jej tylko 100 sztuk. Więc dla was dzisiaj mam tylko tam 2-3 sztuki, ale zaczyna się okres świąteczny i wydaliśmy ewangelizacyjną książeczkę. Czesław napisał, dlaczego on przyszedł. I tam przy wyjściu jest cały karton, może 200, może 300 sztuk. Te książki są za darmo, częstuj się nimi. Bierz ile potrzebujesz, nie wiadomo komu możesz je podarować, być może napotkasz kogoś, zagadasz 2-3 słowa i podarujesz tą książeczkę. Ludzie się z nami dzielą opłatkami, innymi rzeczami. Dlaczego nie mielibyśmy się podzielić Ewangelią i mu podarować? Tych książeczek jest dużo, częstujcie się nimi. Już w sklepach widać atmosferę świąteczną. Im zależy, żeby jak najwcześniej, żebyśmy robili zakupy. Już niedługo w sklepach zabrzmi kolejny raz piosenki typu Jingle Bells albo Last Christmas George'a Michaela. Te ozdoby i inne rzeczy będą miały jakiś tam wpływ do tego, abyśmy robili zakupy i czasami zakupy większe niż potrzebujemy. Kiedy jedziemy z tym koszykiem po tym markecie, to chodzi sprzedawcą, chodzi o to, żeby nasz, ten nasz koszyk napełnić jak najwięcej. I szukamy promocji, gdzie najtańsza choinka, gdzie najlepszy karp i inne rzeczy. Ta gonitwa świąteczna udziela się nam mniej lub bardziej. I napełniamy nasze koszyki rzeczami, które lubimy, które powinny być na tej Wigilii, w tym okresie świątecznym. Bierzemy różne owoce, może czasem próbujemy owoce, których w ciągu roku nie kupujemy. I napełniamy nasze koszyki, ale dzisiaj chciałbym mówić o tym, że my musimy nie tylko nasze koszyki napełnić, ale musimy napełnić nasze dusze. I tematem mojej usługi będzie napełnij się nim. Nie lubimy jeździć na rezerwie. Kiedy jest rezerwa, to może się źle skończyć. Szukamy CPN-u, nie? Gdzie możemy zatankować. A dzisiaj chciałbym mówić właśnie o napełnieniu, ale naszych dusz. Ponieważ to one powinny być napełnione w pierwszym rzędzie. To jest nasz główny cel, aby nakarmić się Bożym Słowem. I napełnienie, o którym dzisiaj będę mówić, to na początku tak z pozoru, jak na was patrzę, a wy na mnie, to tego nie widać, czy człowiek jest napełniony, czy nie. Ale po czasie wychodzi. I efekty są zauważalne. Zgodzicie się ze mną? Otwórzmy wiersz, który będzie przewodnim naszym wierszem. To jest list do Efezjan, rozdział 3. Tam jest piękny fragment, zachęcam was do niego. Od wiersza 14 do 21. Ale jak dzisiaj chciałbym, żebyśmy się skupili troszeczkę na wierszu 19. A on brzmi tak w mojej Biblii. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Apostoł Paweł chce, aby Efezjanie, aby ludzie w Piasku i ludzie w Aninie byli wypełnieni Bożą wolą. Aby były wypełnieni Bogiem bez reszty. Całkowicie. Dlaczego potrzebujemy napełnienia? Dlatego, że jeśli go nie doświadczamy, to jesteśmy po prostu puści. A kiedy będę pusty, to inni ludzie zauważą moją pustkę. Bo ta pustka będzie oddziaływać na inne osoby. Kiedy jesteś pusty, to jesteś samolubny. Inni ludzie muszą się podporządkować mnie. Jesteś wtedy niecierpliwy. A ludzie wokół mnie nie mają wartości. Kiedy jestem pusty, inaczej nieduchowy, nienapełniony nim, wtedy przychodzę do zboru pusty. Szybko zauważam braki i niedociągnięcia innych. Zauważam grzechy. Zauważam źdźbła w ich oczach, a nawet belki. Wtedy też łatwo obrażam się o zbór. Że zbór mnie nie napełnił tak, jakbym chciał. Bo ja jestem pusty. Kiedy jestem pusty, to jestem też szorstki, cyniczny, krytyczny i też podatny na pokusy. Na złe myśli. Podatny na żądzę pieniądza. Bo moim Bogiem nie jest Bóg, ale inne rzeczy wokół mnie. Wtedy bardzo łatwo romans. Egoizm. Po jakimś czasie, kiedy jestem pusty, odczuwam wewnętrzną taką niepewność. Jestem bardziej skryty i wycofany. Kiedy się skończy nabożeństwo, pyk, uciekam. Opuszczam też zgromadzenia. A raz nie byłem, to i drugi raz nie będę. Dajemy przystęp diabłu wtedy. Mamy czasem myśli samobójcze. Uciekamy w alkohol, w pornografię lub w hazard lub w inny jakiś nałóg. Bo jestem pusty. Tak zwana równia pochyła. Z czasem zaczynam szukać tego napełnienia u innych. Staram się napełnić muzyką, światem, innymi rzeczami. A to właściwe napełnienie tylko i wyłącznie biegnie z tej księgi. Z księgi życia. Z księgi baranka. Kiedy jestem pusty, to na własne życzenie ograbiam siebie z wielu błogosławieństw Bożych i z Bożej obecności. A to jest niezastąpione żadnym człowiekiem, żadnym idolem. Czy jako człowiek jesteś świadomy tych procesów? Tych typowych zachowań, które czasami nie są nam obce w naszym życiu. A może dobrze wiesz, o czym dzisiaj mówię i właśnie przeżuwasz taką pustkę. Właśnie je doświadczasz. Czy wiesz, jak wspaniale może twoje życie wyglądać z Bogiem, kiedy będziemy się karmić Bogiem? Jakby to było, gdybyśmy dzisiaj odkryli, że naszą pełnią, że naszą jedyną osobą, jaką potrzebujemy w życiu, to jest właśnie Bóg. I do Niego, jak psalmista mówi, musi moja dusza lgnąć. Jak jeleń pragnący wód. Czy my tak pragniemy dzisiaj Boga? Może zadasz pytanie, dlaczego potrzebuję być napełniony, napełniany? I to jeszcze codziennie. Czy takie zgromadzenie raz, dwa razy w tygodniu mnie nie napełni? Pierwsza odpowiedź to, wiecie, jazda na pustym zbiorniku nikomu nie służy. Jazda na pustym zbiorniku, na takim zbiorniku daleko nie zajedziemy. O parę metrów nam pomogą przejechać. Jak dzisiaj, jako rodzice, jako mama, jako tata, jak bardzo potrzebujemy być napełnieni. Bo kiedy będziemy nim napełnieni, będziemy mogli przelewać na nasze dzieci. I często widzę, obserwuję rodziny, gdzie pięknie w niedzielę wyglądają. I pięknie się modlą i śpiewają. Ale w tygodniu rodzice się nie napełniają. I dzieci prędzej czy później odczuwają, że rodzina jedzie na oparach. Aż w końcu ten motor nagle staje. I zaczynają się problemy, mniejsze lub większe. A im dłużej trwa taka jazda na rezerwie, takie nienapełnianie się Bogiem, szczególnie przez ojca, tym większe powstają problemy. Tak więc jeśli dzisiaj jesteś matką, ojcem, to pamiętaj, że musisz być nim napełniony, bo wtedy skorzystają z tego twoje dzieci. Nigdy nie odwrotnie. Kiedy nie będę napełniony, nie będę stał we właściwym miejscu, w służbie, w zborze. Mogę być rozgoryczony różnymi rzeczami. Mąż może być rozgoryczony żoną, a żona mężem. No to tak trochę inaczej miało wyglądać, ponieważ patrzymy na drugą osobę. Nie duchowo, bo jesteśmy puści. Druga rzecz. Dlaczego mam być napełniany? Ponieważ Bóg jest najwyższą osobą, którą należy poznać, którą należy pragnąć, którą należy się karmić. Drodzy, przeczytajmy Psalm 34. To jest taki piękny wiersz. W ogóle psalmy są takim wołaniem naszych dusz do Pana. Razem z córką studiujemy właśnie Księgę Psalmów od kilku tygodni. Jesteśmy przy 40, chyba drugim psalmie. A dzisiaj otwórzmy Psalm 34. I wiersz 9. Co Bóg mówi do nas dzisiaj? Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Czy szukasz Jego obecności? Jego schronienia. Jego łaski, Jego miłości. Pan Bóg mówi, skosztujcie. Byłem wczoraj w gościnie i ktoś poczęstował mnie pięknym ciastem. Pięknie wyglądało. Wiecie, ale można sobie tylko popatrzeć i oblizać się i ktoś może ci mówić, że to jest dobre. Ale wiesz, jak nie spróbowałeś, to co ci z tego? To możesz się oblizywać. Bez końca. Ale kiedy spróbowałem tego ciasta, to wyrobiłem sobie zdanie, że jest dobre. Taki prosty przykład. Drodzy, Bóg mówi do nas osobiście. W twoje uszy, w twój umysł, w twoje serce. Skosztuj. Skosztuj Pana. I jak zaczniesz jeden kawałek, to nie będziesz mógł skończyć. On jest taki dobry. On jest dobry dla ciebie i dla mnie. Dla naszych rodzin. W twojej służbie. Dla naszego zboru. Druga ważna rzecz. Dlaczego mam się napełniać? To jest dlatego, że posiadam duszę, która pragnie być napełniana. Nasze baki w autach nie są po to, żeby były. Żeby sprzedawca mógł wziąć więcej kasy za ten produkt. On jest potrzebny w tym aucie, żeby auto się ruszało. I Pan Bóg, dobry Pan Bóg nam dał duszę. I te dusze mamy karmić. Jak często w tygodniu myślisz o swojej duszy? Myślimy dużo o ciele, o zdrowiu. Modlimy się o zdrowie. Wybieramy z półki te najlepsze produkty. Czasem może te eko. Kupujemy te warzywa i owoce na bazarku, bo może one są tak bez mniej... Tam nie ma tak tej chemii. Stosujemy odpowiednie diety, żeby być zdrowymi. Myślimy dużo o zdrowiu. Czy tak dużo myślimy o swojej duszy? A może o umysłach? Ludzie chcą zdobywać tytuły. Najpierw magistra, później doktora, później jeszcze dalej, jeszcze dalej. Napełniamy nasze umysły różnymi rzeczami. Studiujemy, czytamy dobre książki, oglądamy odpowiednie programy edukacyjne. Ale co zrobić, gdy nasza dusza jest pusta? Są osoby, którym o tym nie myślą po prostu. Zostają ciągle w tym samym miejscu, jak to mówił brat Michał. Ja, jeśli stracę swoją suwerenność, to po co mi to? O, jak wiele im brakuje. Ale Bóg mówi, skosztuj, skosztuj. Przyjdź, zaczerpnij. Zaczerpnij z tej wody życia i zobaczysz, co się stanie. A co to jest dusza? Ktoś by powiedział, no jak to tak zdefiniować? Wiecie, tak to prosto definiuję duszę. Dusza to jest, dusza to niewidzialna część ciebie. Tak naprawdę to prawdziwy ty. Właśnie twoja dusza definiuje ciebie w 100%. Twoja dusza jest najważniejsza. Ważniejsza od zdrowia. Apostoł Paweł do Tymoteusza mówi, ćwiczenia cielesne wiele ci nie dają. Ćwicz się w pobożności. Pragnij pobożności. Szukaj jej. Analizuj jej. Analizuj ją. Traf ją. Karm się. Jeśli nasza dusza jest najważniejsza, to powinniśmy o nią bardzo, ale to bardzo zabiegać. Bardzo o nią dbać. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, rozdział 16. Ewangelia Mateusza, rozdział 16. Mamy w kilku miejscach w naszych Bibliach o naszej duszy powiedziane wprost. Chciałbym przytoczyć jeden wiersz właśnie. Mateusza 16, wiersz 26. To są słowa Jezusa i On o tej duszy mówi tak. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł. Wyobraźmy sobie wagę. Gdzie są takie dwie szale właśnie. Na tej szali jednej stawiamy cały świat. Z ich zdolnościami, z ich technologiami, z ich materialnością, te wszystkie złoto, które jest na świecie. Stawiamy tej jednej szali wszelkie patenty, jakie zostały wymyślone już, a trochę ich jest na świecie, korzystamy z nich prawie każdego dnia. I po drugiej stronie kładziemy duszę. I Bóg mówi, Jezus nam mówi, ta dusza jest ważniejsza. Ta dusza jest cenniejsza. Bo ja poszedłem na krzyż, aby wykupić twoją duszę. Cały świat to jest mało. Cały świat to jest mało. Twoja dusza, twoja wewnętrzna dusza jest o wiele cenniejsza niż cały świat. Przegrany, kto chce zdobyć cały świat. I są tacy osoby, które mówią, zdobyłem świat, ale o swojej duszy nie umieją nic powiedzieć. Są po prostu puści. Idziemy przez życie, pragnąc napełniać nasze domy, nasze konta, kalendarze, nasze ciała, a czy tak wiele chcemy inwestować w nasze dusze? A właśnie te nasze dusze zostały tak zaprojektowane, aby mieć stały kontakt z Nim. Pamiętamy ogród Eden? Adam i Ewa, kiedy przychodzili sobie przez ten ogród, to Bóg do nich dołączał. Nie było żadnego dystansu, nie było żadnej rezerwy. To była piękna łączność Boga i Adama, Ewy. Ale coś się zmieniło. Jeśli jeszcze nie jesteś dzieckiem Bożym, to twoja dusza czegoś pragnie. Jest głodna, jest pusta. Tęskni i czasem poszukuje napełnienia. A możemy tą naszą duszę napełnić tylko i wyłącznie osobą Boga, Bożą miłością. Za kilka tygodni będziemy obchodzić fajne święta, wyjątkowe święta. Święta, które pokazują nam, że w pewnym momencie niebo się rozerwało, otworzyło i zeszła z nieba na ziemię miłość. Miłość. Czy chcesz się nakarmić miłością? Możesz się nakarmić miłością. Wystarczy otworzyć swoje serce. Bóg stworzył nasze ciała z prochu ziemi. Stworzył nasze ciało, abyśmy mogli kontaktować się ze światem wokół nas. Ale w te nasze ciała włożył duszę, nieśmiertelną duszę, do kontaktu ze światem duchowym, niematerialnym. Gdy wszedł grzech w pierwsze osoby Adama i Ewy, to ich ciała, to stały się dwie rzeczy. Ich ciała zaczęły umierać, starzeć się. A druga rzecz, o wiele gorsza, to została zerwana łączność duchowa ze Stwórcą, z samym Bogiem. Adam i Ewa bardzo cierpieli, ponieważ doświadczyli coś niesamowitego i nagle wszedł grzech i niestety już nigdy nie było tak jak wcześniej. Mogli tylko marzyć, żeby tamten stan powrócił, ale on nie powróci z powodu naszej grzesznej natury. W życiu każdego człowieka jest pustka, pragnienie, tęsknota za Bogiem, lecz z powodu naszej grzesznej natury, skrzywionej natury, Nasze postępowanie niestety nie idzie w dobrym kierunku. I właśnie dlatego człowiek tworzy różnych bożków, które czytamy właśnie w liście do Rzymian. Nawet płazy stają się bożkami. Obojętnie jakie zwierzę. W Indiach jest podobno 5000 bogów. Nieźle, co? A ani jeden z nich nie jest prawdziwy. To jest najgorsze. I ludzie sobie tworzą różne religie, różne systemy. Moja koleżanka ze szkoły, a może 2 lata temu, do mnie zadzwoniła i mówi: Konrad, ja chciałbym poznać tego Boga, który jest w Biblii. Ja mówię: jak to? To jeszcze nie poznałaś? Ona mówi: tak, wyjechałem do Belgii. Ale tam się dzieje. Ale tam się dzieje. I czułam pustkę. Konrad, czułam pustkę. Chciałam tą pustkę zapełnić. I patrzę plakat na mieście. Joga. I poszłam w jogę. I napełniałam się na chwilę, a później napełniałam się na chwilę, a później to jak ten balon, jak wiecie, jak jest powietrze w balonie, nie? I puścisz balona. To 2 sekundy. I wiesz co, Konrad? Tak chodziłam na tej jogi i po paru miesiącach ja zauważyłam, że jestem bardziej wyczerpana niż napełniona. Znaczy, że jest gorzej. I później jeszcze inny jakiś system, później inne jeszcze jakieś ćwiczenia, inne jakieś systemy. I pusto, i pusto, i pusto. Już miałem tego dość. Już miałem tego dość, wracam do Polski. I zachęciłem ją, żeby czytała Biblię i czyta Biblię regularnie i karmi się żywym słowem. Tylko żywym słowem możesz się nakarmić. Boży Syn pewnego dnia przyjął ciało ludzkie, aby zejść na ziemię, aby wyratować Twoją duszę z otchłani, z wiecznej śmierci, żeby odnowić łączność Boga z człowiekiem. Wiecie, ten człowiek nie zabiega o to. Popatrzymy na ludzi wokół nas. Człowiek nie zabiega o to. To Bóg ciągle wyciąga te ramię, tę rękę. Ciągle Bóg szuka tego grzesznika. Czeka na niego, tak jak to ten ojciec na syna marnotrawnego. Pan Jezus ciągle czeka z otwartymi ramionami na krzyżu. Przyjdź, grzeszniku, taki jaki jesteś, przyjdź do mnie. Chcę wypełnić Twoje życie bez reszty. Bez reszty. Musimy nawiązać znowu łączność z Panem Bogiem, z Panem Jezusem. Pierwszy do Tymoteusza 2:5 mówi: jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Jezus Chrystus. Czy pragniesz Jezusa? Czy myślisz o Nim każdego dnia, kiedy jedziesz do pracy, kiedy wracasz ze szkoły? Czy nasze dusze pragną Boga? Jako ludzie fizyczni nie mamy tymczasowych doświadczeń. Te doświadczenia mają wymiar wieczny. Czy myślałeś kiedyś o tym? Wszelkie nasze duchowe poczynania, nasze duchowe kroki, osiągnięcia, tak powiem tak, mają wymiar wieczny. Wyobrażasz to sobie? Dlatego potrzebujemy zatankować. Potrzebujemy napełnić się nim bez reszty, bo jazda z pustym bakiem nie służy Tobie. Ponieważ posiadasz duszę, która pragnie być napełniona. Czy inwestujemy w nasze dusze? Kiedy inwestujemy w nasze dusze, to inwestujemy w naszą wieczność. Ale też owoce tego są widoczne tutaj na ziemi, w naszych rodzinach. Im więcej we mnie ducha, im więcej we mnie ducha, to więcej cierpliwości dla moich dzieci. Im więcej ducha we mnie, tym więcej opanowania, radości i miłości do mojej żony, do zborowników, do osób, które nie cenią służby, którą wykonujemy z żoną. Kiedy kontaktuję się z Bogiem, mam z Nim wyjątkową relację dzisiaj, ale też inwestuję w wieczność. Przez kontakt z Bogiem mamy dostęp do Jego mocy i Jego kierownictwa. Inwestujemy w wieczność. Napełnianie się Nim to najlepiej spędzony czas na ziemi. Ale jazda na duchowym, pustym baku nie służy ani Tobie, ani mnie. Ale są osoby, które niestety nie mają regularnego napełnienia. Luther, reformator, powiedział kiedyś takie słowa. Mój dzień jest tak bardzo zajęty, że muszę wstać o 4 rano i spędzić 3 godziny z Bogiem, zanim zacznę mój dzień. Jakby to było, jakbyśmy tak podobnie myśleli jak Luther albo stosowali. On stawał 3 godziny wcześniej na modlitwę. Bo wiedział, że jego dzień jest tak napełniony, że on bez pustego baku daleko nie zajedzie. No, nikt z nas oczywiście nie jest Lutrem. Nie musimy kopiować Lutra. Ty bądź sobą. Ja będę sobą. Bądźmy w naszej wierze tacy, jacy możemy być, ale możemy uczyć się, aby tankować, aby nie być pustymi. Dla tych, co mają problem z napełnieniem, a są tacy, chciałbym dać pewne wyzwanie. Bo z jednej strony, oczywiście, kiedy wszyscy przychodzimy w niedzielę do zboru, to wszyscy chcą być pełni Boga. Ale wiecie, w poniedziałek dość szybko konfrontuje nasze nastawienie i nasze postanowienia. I wiem po sobie, że w poniedziałek to trochę jest inaczej niż w niedzielę. Tak więc co musimy zrobić? Albo jeszcze za chwilę. Co się stanie, jeśli nie będę tego robił? Jeśli nie będę się napełniał? Wiemy, że mamy wroga. I ten wróg jest dość silny. Dość taki ryczący. I on chodzi wokoło. I wiecie kogo on chce zaatakować? Pochłonąć? Kogo? Jak myślicie? Proszę? Pięknie. Dobra odpowiedź. Widzę, że studiujesz Boże Słowo. Lew nie targnie się na silnego duchowo człowieka. On wybiera takie płotki, żeby było szybko. Rach, ciach, ciach. Więc jeśli widzi ciebie, że jesteś bez Bożego Słowa już jakiś czas, to uważaj, bo jesteś na celowniku szatana. On się cieszy, kiedy się nie modlisz. On się cieszy, kiedy nie studiujesz Bożego Słowa z rodziną. On się cieszy, kiedy nie wspieramy kościoła czy misji. Nie rób nic. Jesteś na celowniku szatana. Kiedy nie napełniasz się Bogiem, to szatan to wykorzysta. I to bardzo szybko. Nie będzie czekał, bo on jest głodny. On jest głodny ciebie. Nie rób tego. Dlatego zaproponuję pewne kroki. Kroki bardzo dobrze znane. I kroki dość proste, ale w praktyce różnie wykonywane. Otwórzmy Psalm 46, wiersz 11. Psalm 46, wiersz 11. I chciałbym tutaj troszkę uwypuklić nasz tryb życia. Nasz tryb życia jest coraz szybszy. Jesteśmy o wiele, nasze życie biegnie o wiele szybciej niż pokolenie, które było przed nami. Nasze dzieci będą jeszcze pewnie jeszcze w szybszym pędzie żyli niż my żyjemy. I kiedy tak szybko pędzimy, to może być taka pokusa, no, na Boże Słowo i modlitwę, to ja tak jutro przeznaczę czas, bo dzisiaj to tak, no jakoś, no nie zgram tego czasowo. A Psalm 46, wiersz 11 mówi tak. Przestańcie! Przestań! Cokolwiek robisz, przestań! I poznajcie, że ja Bóg wywyższony między narodami, wywyższony na ziemi. Musimy przestać. Ten pęd, który mamy każdego dnia, on musi być ucięty, choćby na chwilę. Utnij go. Zatrzymaj się, nie działaj. Nie może zatankować auta w czasie jazdy. No, to by mogło się źle skończyć. Musisz stanąć. Zatrzymaj się. Ludzie zajęci mają problem z zatrzymaniem się. Ale musisz się zatrzymać. Musisz się zatrzymać i otworzyć na Jego Słowo. Mamy być wtedy cicho. Chodzi wtedy o wyciszenie. Treny 3.26. Już nie będziemy tego otwierać, ale tam czytamy taki wiersz. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Tak więc nasze napełnienie się to nie jest takie rach ciach. Musimy przystanąć i oczekiwać Jego obecności. To będzie chwilę trwało. Nie zrobimy tego instant, jak zalewa się zupkę, jemy 5 minut najedzony. Fuch, dalej jadę. Zatrzymaj się. Wycisz się. On chce do ciebie mówić. Jest tak, że jeżeli dwie osoby rozmawiają ze sobą i jedna osoba i druga mówi naraz, to ani jedna, ani druga nie słyszy. Więc jedna osoba musi słuchać, a druga osoba musi mówić. Tak to najlepiej działa. Więc kiedy staniemy, wyciszymy się, to otwórzmy nasze uszy, abyśmy usłyszeli to, co Pan Bóg ma do nas do powiedzenia. W tym czasie ważny jest spokój i cisza. To wyciszenie, odłożenie spraw życia codziennego, problemów w pracy, problemów w rodzinie, jest ważne, aby się nim napełnić. Bo to może nam przeszkadzać, jeśli nasze myśli będą błądziły i biegały. Takie wyciszenie duszy jest najlepszym momentem, aby się napełnić. I czym jest woda i powietrze dla naszego ciała, tym Boże Słowo dla naszych dusz. Tego nie przeskoczymy, tego nie zmienimy. Jeśli będziemy cicho, będziemy skupieni, Bóg będzie do nas przemawiał. Czas nam się kończy, ale Pierwsza Królewska 19, wiersz 11-12. Tam czytamy o tym, że było trzęsienie ziemi, że był ogromny wicher, że był nawet ogień. I w tym wszystkim, w tych takich spektakularnych takich zjawiskach, tam nie było Boga. I nagle do Eliasza wszedł lekki, cichutki, intymny wiaterek. I w tym był Bóg. Więc życzę Tobie i mnie, abyśmy każdego dnia mogli być otoczeni takim leciutkim wiaterkiem, takim Jego powiewem, bo bez tego będziemy puści. On jest tym cichym i delikatnym głosem, który chce do nas przemawiać. On nie będzie krzyczał, on nie będzie robił jakichś wielkich emocji, show, tak. On przyjdzie w takiej cichości, w naszym uniżeniu, kiedy Jezus widzi nas, że my Go pragniemy, że nasza dusza jest trapiona, taka wyschnięta, taka, wiecie, czasami ziemia wyschnięta, kilka tygodni nie pada. I On widzi naszą taką duszę, to On chce tą duszę podlać. A kiedy podleje, to coś wspaniałego wyrośnie. Zastanów się, jak często w swoim hałasie swojego życia Bóg chciałby ci wiele rzeczy powiedzieć, ale niestety nas to ominęło. Bo tempo naszego życia, bo ten gwar, tysiące spraw, jakie muszę pozałatwiać, skutecznie było zagłuszane. I nie usłyszałem Jego głosu. A właśnie ten jest bogaty, kto jest w stanie się wyciszyć. Przeznaczyć każdego dnia na Boże Słowo czas. Więc pierwsza rzecz to jest zatrzymaj się. Księga Izajasza, rozdział 30, wiersz 15 mówi: zachowajcie spokój. W ciszy i ufności będzie nasza moc. Tak więc jeśli nie karmisz się Bogiem, to jesteś słaby. Druga rzecz, wycisz się. Wtedy będziesz mógł łatwiej spędzać z nim czas. I trzeci punkt. Nawiąż łączność z Bogiem przez modlitwę i Jego Słowo. Jeśli stosujemy takie elementy, to nasze życie zmieni się diametralnie. Twoje życie stanie się unikalne, nabierze nowego znaczenia, będzie głębsze, twoja dusza będzie napełniona. I wiecie co? I wiesz, że to ludzie zauważą? Prędzej czy później ludzie to zauważą. Nie chciałbym, żebyśmy dzisiaj poszli w kierunku osądzania, ale dobrze wiesz, jak znasz kogoś rok, dwa, trzy, to wiesz, kto się karmi, a kto jedzie na oparach. Ile czasu powinienem spędzać z Bogiem? Jak najwięcej. Jak najwięcej. Kiedy chłopak zakochuje się w dziewczynie i nawzajem, to ten chłopak chce spędzać czasu ze swoją dziewczyną jak najwięcej. To 5 minut to jest za mało. 10, godzina nawet za mało. Więcej. Czy my tak pragniemy Pana Boga? Żeby spędzać z naszą miłością jak najwięcej czasu i karmić się Nim. Ale niektórzy nawet bardzo nie spędzają czasu z Bogiem. Więc zachęcam Ciebie, abyś przynajmniej te 5-10 minut spędził każdego dnia z Bogiem. Być może ktoś powie, Konrad, 5 minut, 10 minut, co to jest? A dla niektórych 5-10 minut to będzie naprawdę dużo. I się tego nie robiło dotąd. Dla Ciebie 5 minut albo 10 to jest taka przystawka, nie? Bo ja, 10 minut to jest wstęp. Drodzy, dla niektórych 5-10 minut to może być jak obiad dwudaniowy. Zacznij od małych kroków. Od małych kroczków. I jak zakosztujesz prawdziwie, szczerze Pana, to będziesz chciał więcej. 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 Znacie taką pieśń? Chcę mocy. Miłości. Więcej Ciebie w życiu mym. To jest pragnienie dzieci Bożych. Pragną. Pragną Boga. Czy widzisz siebie tak robiącego w tym tygodniu? To, co mówię, jest praktyczne. Jak mogłoby wyglądać nasze życie, gdyby każdego dnia mogliśmy tak tym pragnieniem, że jeszcze więcej spędzać czasu z Bogiem. Apostoł Paweł w liście do Efezjan, w tym trzecim rozdziale, mówi, abyście zostali wypełnieni całkowicie Bożą wolą. Nie próbuj Boga troszeczkę. Troszeczkę tu, troszeczkę tam, może też na YouTubie sobie puszczę tam jakiegoś kaznodzieje, lepszego lub gorszego. Musimy zacząć proces napełniania i on będzie dla nas błogosławieństwem, a tym samym błogosławieństwem dla zboru. I ma wymiar oczywiście wieczny. Musimy odkrywać Jego wolę w naszym życiu, a odkrywanie Bożej woli jest tylko i wyłącznie poprzez studiowanie tej księgi. Zacznij od dziś, od małych kroków, może tylko 5 minut, ale to będzie lepsze niż zero. Bóg chce, abyśmy dziś byli Nim napełnieni, abyśmy jutro byli Nim napełnieni, bo kiedy będziemy napełnieni, będziemy mogli przelewać dalej. Dziś sobie i Tobie życzę właśnie tego, abyśmy byli napełnieni każdego dnia. I nie życzę Tobie apetytu na święta, bo to zawsze mamy. Później trzeba się ważyć, albo lepiej nie ważmy się po tych świętach. Drodzy, abyśmy mieli taki apetyt. Apetyt Jezusa. Apetyt na Boga. Nasze stoły będą się uginać od jedzenia. Wy też tak macie? Nigdy wcześniej nasze stoły nie były tak pięknie zapełnione potrawami i jedzeniem. Kto wie, jak było za komuny, to wie, o czym mówię. Ale nie możemy zapomnieć, żeby nie tylko nasze stoły były pełne, ale nasze dusze, nasze rodziny, nasze dzieci. Życzę Tobie głodu. Głodu Jezusa. O ochoty i chęci i pragnienia na Pana Boga. Napełnij się Nim. Napełnij się Nim bez reszty. Bez reszty. Bo to, co definiuje Ciebie dzisiaj jako chrześcijanina, to głębokość relacji z Nim.